spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
To są spotkania z Europą, czyli program, w którym wyjaśniamy, jak działa Unia Europejska i jak wpływa na nasze życie codzienne. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i dzisiaj porozmawiamy o energii, o cenach energii, o bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej i Polski. I Państwa, i moim gościem jest dzisiaj europoseł Grzegorz Tobiszowski, również członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Dzisiaj mamy wyjątkowe łączenie, bo łączymy się prosto ze Strasburgiem, gdzie trwa sesja plenarna i również zapadają decyzje na temat tego, jak chronić obywateli przed wzrostem cen energii. To jest temat gorący, można tak powiedzieć, który dotyczy każdego z nas i który każdy z nas, nie tylko w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej, już doświadczył tego, dotknął bezpośrednio, dlatego że średnio szacuje się, że ceny energii od 2020 roku wzrosły o ponad 200% w całej wspólnocie.
Tak, szanowni państwo, panie redaktor, to bardzo trafne spostrzeżenie, że mamy wielkie wzrosty, jeśli chodzi o ceny energii. I myślę, że Europa i nie tylko Europa stoi przed wyzwaniem, żeby się zastanowić, w jakim jesteśmy miejscu. Ja uważam, że wielką wartością jest to, że mamy strukturę unijną, że mamy Unię Europejską, ale ważne też jest, żebyśmy mieli zobaczyć, jakie mamy procesy światowe, że pojawili się wielcy konkurenci, którzy nie zawsze podzielają naszą troskę o klimat, co daje im przewagę, bo nie stosują pewnych rygorystycznych przepisów chroniących środowisko. I w tym świecie globalnym okazuje się, że my, którzy chcemy się bardziej troszczyć o klimat, o środowisko, o czyste powietrze, no musimy wziąć pod uwagę, że zaczynamy powolutku jakby przegrywać tą konkurencję. Do tego też musimy zauważyć, że przecież w geopolityce się nam wiele zaczęło zmieniać. Jak wprowadzano w Europie Zielony Ład, czy troskę o klimat, czy politykę klimatyczną. Ja bardziej wolę sformułowanie troskę o klimat, bo to nam nie precyzuje rozwiązań detalicznych, a powoduje, że my jesteśmy wyczuleni na środowisko, które ma być dla nas partnerem, a zarazem mamy też o nie dbać, bo ono jest dla nas też bardzo potrzebne. I zauważmy, że napaść Rosji na Ukrainę i napięcia, które w świecie się pojawiły wojenne, postawa Korei i nie tylko, to proszę zobaczyć, że to nam zmienia geopolitykę w świecie i my nie możemy tego nie widzieć. Dlatego, że z tymi konfliktami, z tym konfliktem olbrzymim zbrojnym, napaści Rosji na Ukrainie, wiele się zmieniło, jeśli chodzi o podejście do takiego surowca jak gaz. Gdzieśmy sobie go, no skądinąd słusznie, ja nie krytykuję podejścia, tylko mówię o zjawisku. To spowodowało, żeśmy wielkie poczynili oszczędności w Unii Europejskiej, ale patrząc na system i to, co też pani redaktor wywołała, że stoimy przed pewnym systemem energetycznym, to musimy zauważyć, że system to jest powiązane naczynia. To mamy produkcję energii z różnych źródeł, bo mamy też i różne źródła odnawialne przecież i z tych nieodnawialnych. Chcemy troszczyć się o klimat, ale jeśli teraz się okaże, że my ze tych stabilnych źródeł energii nie będziemy mogli wspierać rozwój energii odnawialnej albo nie będą one zwornikiem bezpieczeństwa przy różnych fluktuacjach klimatycznych, to będziemy mieć duże problemy systemowe w Europie. Pytanie, czym my chcemy zastąpić te stabilne, tak zwany fundament energetyczny, i to powoduje, że w momencie, kiedy idziemy w odnawialne źródła, a nie mamy pokrycia w systemie, rosną nam też ceny energii, bo ta energia zaczyna być coraz trudniej pozyskiwalna. Bo proszę państwa, musimy zwrócić uwagę, że wchodzimy w nową erę nowych technologii energetycznych. To są technologie związane z odnawialnymi źródłami. Ale pojawia się pytanie, czy one wszystkie są zielone. Bo my widzimy tylko wiatra, który się kręci, jak jest wiatr. Widzimy fotowoltaikę i płyty fotowoltaiczne, które już są skonstruowane. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy surowców ziem rzadkich. My potrzebujemy surowców, których nie mamy w Europie. I proszę sobie wyobrazić, że my ściągamy prawie 100% tych surowców spoza Europy, a one są wydobywane w strasznie środowisku, podawane rafinacji i miejsc, rejony, które wydobywają te surowce, są wielką bombą ekologiczną. O tym się nie mówi. tego się jakoś nie analizuje i my z jednej strony w Europie tworzymy pewną przestrzeń do czystych technologii, ale w innych częściach świata degradujemy środowisko. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie nas, Europejczyków, którzy chcemy brać również odpowiedzialność za inne kontynenty, chcemy odpowiedzialność brać za troskę o klimat i zarazem tworzyć lepsze warunki te biznesowe, konkurencyjne, gospodarcze dla Europejczyków.
Poruszył tutaj pan bardzo ważny temat utylizacji na przykład baterii z samochodów elektrycznych. O tym rozmawiałyśmy z Różą Thun w poprzednim odcinku. Do tego państwa zachęcam, żeby do niego powrócić i trochę o tym też posłuchać. Natomiast chciałam zapytać, jakby wyjaśniając tutaj w prostych słowach, jesteśmy w takim punkcie, kiedy musimy dywersyfikować, czyli zróżnicować źródła energii, z których korzystamy. I teraz celem stabilizacji cen i łagodzenia skutków tych nagłych szoków cenowych, których doświadczamy, jest ustalanie nowych praw rezolucji w Parlamencie Europejskim. Posłowie i posłanki chcą także, żeby kraje Unii Europejskiej zyskały możliwość wybierania umów z cenami stałymi lub dynamicznymi. Jak to przekłada się właśnie na nas, przeciętnego Kowalskiego? Mamy jedną dużą firmę w Polsce, którą wszyscy znają, większość z nich korzysta, no ale okazuje się, że wcale nie z dokładnie tej firmy trzeba korzystać, jeśli chodzi o dostawy energii, tak żeby te ceny energii porównywać.
Ja myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że to daje wgląd, jak funkcjonuje rynek. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że z jednej strony to jest dobry pomysł tworzący nam rynek energii, ale z drugiej strony na rynku podmioty muszą mieć przynajmniej podobne warunki funkcjonowania. Podobne, jak nie te same. Najlepiej, gdyby były takie same, to wtedy ktoś, kto jest sprawniejszy przy tych samych warunkach, powinien na rynku wygrywać. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że przy produkcji energii, bo z tym jest związane i cena energii, i owa konkurencja na rynku, jest związany system ETS-u. I system ten miał być takim bodźcem do tego, żebyśmy zmieniali w energetyce europejskiej, w Polsce, by produkcja była z źródeł czystych. I teraz, żeby nastąpiła zmiana, no to trzeba zainwestować w tą energetykę blokową związaną z konwencjonalnymi surowcami, aby przejść na inne surowce. I w momencie, kiedy zaczęły rosnąć opłaty za wykupienie jednostek w systemie ETS-u, to powstał pewien paradoks. A co jest istotne? Że 70 prawie procent, i to są badania naszych analityków w Polsce, zresztą mamy ich dobrych, to są instytucje finansowe spoza Unii Europejskiej. I teraz one działają w tak zwanych systemach long, długiego inwestowania środków, które pozyskują systemu ETS-u, czyli one nie są nastawione, te instytucje finansowe, na to, żebyśmy zmieniali gospodarkę w Europie, w Polsce, ale żeby zarabiać na tym systemie. A więc to jest jakby w drugą stronę działalność czegoś, co miało wspierać zmiany ekologiczne. I teraz to powoduje, że nie mamy równości na rynku, jeśli chodzi o produkcję energii. Bo mamy różne uwarunkowania i my na przykład w Polsce mamy teraz większy kłopot, bo chcemy przejść z systemu opartego o źródła konwencjonalne do tych nowoczesnych. Przecież my naprawdę w Polsce żeśmy zrobili skokowy przyrost odnawialnych źródeł i powiem tylko tyle, my niepotrzebnie się biczujemy w Polsce. My porównując ostatnie lata zrobiliśmy naprawdę dużo i wkład jest wielu środowisk w to. I niepotrzebnie my pokazujemy Europie, że nagle tu niektórzy Europejczycy się dziwią, o co nam w Polsce idzie, bo tak mocnośmy poprawili inwestycje na lądzie, jeśli chodzi o wiatraki. Przygotowujemy i tu oczywiście powinniśmy przyspieszyć maksymalnie, jak się to da, tak zwane popularne inwestycje na Bałtyku, offshore, ale przecież mamy niesamowity wzrost fotowoltaiki w naszym systemie energetycznym. To wywołuje zjawiska, proszę państwa, takie, że musimy dostosować system sieciowy. I teraz w momencie, kiedy my w tempie błyskawicznym uruchamiamy inwestycje w nowe technologie odnawialnych źródeł energii, a nie nadążamy za siecią, a to się stało, to nie tylko pieniądze. Sieć, żeby zmienić, to potrzebujemy też, proszę państwa, móc wejść w teren, a więc zgody właścicieli. I mieć firmy geodezyjne, to jest coś, co jest nie takie proste do przeprowadzenia, ale to trzeba robić, tylko mieć świadomość, że to się nie da tak pstryknięciem ręki przeprowadzić. Ja chcę tylko państwu powiedzieć, że I tu się odniosę do Polski. Wspólnie miałem okazję z panem premierem Buzkiem reprezentować stronę polską w zespole nad dyrektywą wodorową. I czemu przywołuję wodór? Dlatego, że to jest paliwo przyszłości. Ale kiedy my go możemy wyprodukować? Jak mamy nadwyżki energii? I w momencie, kiedy my teraz mamy zamykać bloki węglowe, nie mamy prowadzić inwestycje w gaz, a nie mamy jeszcze na dzisiaj elektrowni jądrowych, które by produkowały energię, wchodzimy w odnawialne, no to jaki my mamy mieć system i bardzo celne pani stwierdzenie, dywersyfikacja. Właśnie musi mieć więcej źródeł, które będą kompatybilne, tworzyły system. To sprawia, że będziemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, a zarazem powinniśmy pracować nad nowoczesnymi technologiami, a tą nowoczesną technologią to jest wodór. Tylko ta technologia dzisiaj jest droga. Musimy budować pomysł na przesył, bo to będziemy to musieli stworzyć całą sieć przesyłu wodoru najpierw do firm przemysłowych, potem do odbiorców indywidualnych. I to jest przyszłość. Ale nie możemy się pozbawić dzisiaj fundamentu produkcji energii w Polsce i spowodować, że będziemy mieć problemy z wypełnieniem zapotrzebowania, bo wstrzymamy inwestycje w innych sektorach gospodarczych i zahamujemy rozwój gospodarczy Polski.
Te wszystkie zmiany, podobny rynek, o którym pan powiedział, panie europośle, to jest też element polityki spójności. Na to poszły ogromne unijne pieniądze. Do Polski trafiły prawie 73 miliardy euro, które zostały przeznaczone na również energię, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Mamy też budżet programu Feniks, tu z kolei prawie 30 miliardów euro. Program ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski, tak właśnie, żeby ukierunkować ją w stronę niskoemisyjności, ale jednocześnie zabezpieczyć przy tej transformacji. Poza tym rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii to jest jedna z rzeczy, jeden z tematów, nad którym państwo pracowaliście w Parlamencie Europejskim i chciałam zapytać, czy udało się osiągnąć porozumienie z Radą, bo to miało się wydarzyć tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zostało nam mniej niż 100 dni w tej chwili. Czy tutaj udało się coś wymyślić wspólnie, dojść do jakiegoś porozumienia?
Na dzisiaj nie mam tej wiedzy, żebyśmy mieli porozumienie. Natomiast jest to temat ważny i on jest w agendzie, dlatego że to jest też jeden z elementów integracji energetycznej w Europie. I to jest też jeden z elementów, który powinien pomóc nam, żebyśmy w Europie mieli spójny, w miarę spójny system, chociaż trudno mówić o systemie takim, który by był w pełni kompatybilny, bo różne kraje wyrastają z różnych tradycji, jeśli chodzi o swoje systemy energetyczne, ale ta próba jest potrzebna i to, co się też między innymi wydarzyło, żeśmy w ramach gazu też osiągali pewne kompromisy, wspólne zakupy, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że Polska była tym krajem, która wykazała się, i to wszystkie środowiska, wykazała się taką postawą zgodności, bo w mojej ocenie my nie potrzebowaliśmy, jeśli chodzi o gaz, to chcę podkreślić, w momencie wybuchu napaści Rosji na Ukrainę i kryzysu gazowego wywołany przez Rosję, myśmy mieli zabezpieczenie. Ale tuśmy się zachowali bardzo solidarnie z innymi krajami Unii Europejskiej, wyrażając zgodę na wspólne zakupy, gdzie nasz egoizm narodowy nie został postawiony ponad. I to chcę podkreślić, bo my często nie widzimy w sobie szlachetnych postaw. A to była postawa, którą należy bardzo mocno podkreślać, bośmy w biznesie europejskim związanym z zakupami gazu wyrazili solidarność, dobrze, kupujmy wspólnie, chociaż Polska miała, jak mówię, swoje zabezpieczenie, a na przykład Niemcy mieli wielki problem i duży i tutaj bardzo im to pomogło. Ale do czego teraz chcę jeszcze nawołać?
Zwłaszcza ja po myślę, tym, że jak wysadzono Nord Stream, prawda? Nord Stream 2.
Tak jest, pani redaktor, że oczywiście. I proszę zobaczyć, myśmy jednak Baltic Pipe, wie pani, w Świnoujście, nasze plany, które były kontestowane gdzieś tam w różnych krajach Unii, okazało się, że mieliśmy rację. I ja myślę, że my z tego wyciągajmy wnioski, że my w Polsce mamy nacjonalne pomysły i to nie chodzi o to, żeby, wie pani być przeciwko? Bo często my nawet w Polsce mówimy, nie wolno być przeciwko Unii. Nie! My mamy mieć Unii swój głos. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy dużym krajem. To nie chodzi o to, żeby nie szanować mniejszych krajów czy tych większych, ale my w tej części Europy, jak pani popatrzy, będąc krajem granicznym i dzisiaj chociażby jako my szczególną rolę pełnimy, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy i w kwestii chociażby granicy, którą my jesteśmy jej strażnikami, teraz jak pani popatrzy na nasze otoczenie, to są mniejsze kraje, mniejsze rynek gospodarczy. I teraz po Niemcach, po Francuzach, po Włochach, Hiszpanach, no bo Wielkiej Brytanii nie ma już niestety, jesteśmy kolejnym krajem, który ma potencjał tak duży gospodarczy. Jesteśmy w czołówce i to trzeba też wiedzieć, że mamy pewną odpowiedzialność jako Europejczycy, ale też mamy też prawo do wyartykułowania naszej specyfiki, nie tylko naszej, ale wyartykułowania różności, które są w Unii Europejskiej, bo my te różności musimy uszanować, my musimy na tych różnościach i gospodarczych, kulturowych, tradycyjnych budować tą jedność. Nie możemy nie widzieć, że są różne drogi do obecnych stanów gospodarki. Dlaczego nie rozbudujemy systemu wychwytywania CO2? Mamy różne systemy. W Stanach Zjednoczonych oczywiście są różne uwarunkowania. Tam wykorzystuje się CO2 na to, żeby wypychać ropę. Nie wiem, że u nas to może nie można zastosować, ale są inne technologie wyłapywania CO2. I powiem pani tak, przyjąłem z dużą satysfakcją, że parę miesięcy temu, chyba jest to w tym roku, bo w styczniu, jak się nie mylę, może to grudzień był, ale nieistotne, jeśli chodzi o ten taki terminarz, pani komisarz Simpson prezentowała dokument na Komisji Przemysłu, że mamy wreszcie w Europie zająć się technologiami wyłapywania. Mają powstać jacyś koordynatorzy, no na razie to jest niedookreślone, szkoda, ale cieszę się, że został ten temat zauważony. Dlatego, że w moim odczuciu, jak rozmawiam z wieloma profesorami, a proszę mi wierzyć, że to czynię, jeśli chodzi o chemię, jeśli chodzi o biologię, o fizyków, związanych z mechaniką, z różnymi technologiami, pojawia się wątpliwość, dlaczego my tylko mówimy o zeroemisyjności, a nie o bilansie. Dlaczego my nie chcemy stosować technologii, oczywiście, która nie będzie emitować, albo będzie mało emisji, ale będziemy też wyłapywać to CO2. I tak jakby zabrakło nam drugiej nogi do budowania pewnych technologii, do budowania przemysłu i gospodarki. Jak pani wspomniała o tych projektach sprawiedliwej transformacji i o innych wsparciu, to jest dobre. Tylko zadajmy sobie pytanie, gdzie i jakie mają powstawać miejsca pracy, kiedy my likwidujemy przemysł? A okazuje się, że w usługach też nie jesteśmy najlepsi, bo przecież jak pandemia nastąpiła, to tak załamały się dostawy, a i różnego rodzaju oferty, że poczuliśmy to w sposób szczególny. I to nam powinno też dać Europejczykom do myślenia, żeśmy jednak powinni powrócić do pewnych produkcji, do przemysłu, bo my jesteśmy technologicznie jeszcze dobrzy i co? Wrażliwi na środowisko bardziej niż w innych częściach świata. I jeśli u nas byłby przemysł i byśmy między innymi poszli na drugą nogę wyłapywania CO2, wyłapywania emisji, to by mogło spowodować, żebyśmy byli bardziej skuteczni w tym, żeby przekonać inne części świata do takiej troski o środowisko, którą my mamy w Europie, a nie są one podzielane na innych kontynentach.
To prawda, gdzie wchodzą w grę pieniądze, wtedy już niestety w większości miejsc na świecie środowisko nie ma większego znaczenia. A jeśli chodzi o uniezależnianie się od innych, to jest jeden z celów przecież Parlamentu Europejskiego na tę kadencję, żeby powrócił przemysł do Europy, żeby można było produkować tu środki aktywne, na przykład do produkcji leków, czy właśnie stal, zbrojenia. O tym też już wcześniej w podcastach rozmawialiśmy. Ciepło odpadowe, odzysk ciepła i obieg zamknięty to są tematy, które łączą się również z działaniami Unii Europejskiej w kwestii zmniejszenia zużycia energii. To ma dotyczyć zarówno budynków użyteczności publicznej, to ma dotyczyć również budynków mieszkalnych, bo jak się okazuje, prawie 40% budynków jednak nie wykorzystuje nie tylko dwutlenku węgla, który jest produkowany przez nas wszystkich, ale też właśnie tego ciepła. Ta utrata ciepła jest tak duża, że to jest ani nie ekonomiczne, ani nie ekologiczne w żaden sposób. Jakie są tutaj zmiany w planach, żeby wprowadzić? Jakie będą dofinansowania? Bo o dekarbonizacji już mówiliśmy wcześniej, ale tutaj będzie modernizacja, żeby ograniczyć do 2030 roku o prawie 12% zużycie energii w Unii Europejskiej.
Pani redaktor, bardzo ważne pytanie, bardzo ważna kwestia. Jak pani pozwoli, ja bym podzielił odpowiedź na to ważne zapytanie. Pierwsze, obiekt zamknięty, odzyskiwanie ciepła. I najpierw bym się skupił na przemyśle, a później bym przeszedł do indywidualnych budynków, mieszkańców, bo to są jakby dwie bardzo, moim zdaniem, niekompatybilne kwestie, ważne kwestie. Ja pani powiem, że jeśli chodzi o obiekt zamknięty, wykorzystywania w ogóle energii i zarazem w dużych konsorcjach, które są produkcyjne, to ja się pochwalę, my w Polsce w latach 2014-2015-2019 przyjęliśmy w takich spółkach, jak Jastrzębska Spółka Węglowa, jak chociażby ambicje w Polskiej Grupie Górniczej, pomimo że jest górnicza, żeby zamknąć pewien cykl. Szczególnie jeśli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, bowiem są produkowane pewne gazy. Jest produkowane oczywiście ciepło, jest nawet produkowana energia. Przy okazji koksowni, przy okazji, wie pani, innych podmiotów, które są w systemie. I teraz, kiedy my staramy się, aby w ramach tych podmiotów, tych dużych podmiotów gospodarczych, tu w tym przypadku podmiotów wydobywczych, zamknąć to w formie obiegu zamkniętego, że pojawia się nam jakiś produkt, na przykład metan, który możemy wykorzystać, i to jest konkretna rzecz Jastrzębskiej Spółce Węglowej, do ogrzewania budynku. Coś, co kiedyś było odpadem, dzisiaj my to wykorzystujemy przemysłowo i z jednej strony chronimy klimat przez wypuszczanie metanu w powietrze, a z drugiej strony ogrzewamy osiedla. Systemem oczywiście ciepłownictwa przesyłowego. I dlatego odróżniam też troszkę budynki od przemysłu. I teraz mamy też w Jastrzębskiej Spółce produkcję przy okazji stali pewnych gazów. Te gazy też wykorzystujemy, wie pani, do produkcji energii. I nagle się okazuje, że powinno być dążeniem. I ja bardzo chciałem, jak byłem w ministerstwie, wiceministrem, żeby nasze podmioty, nasze spółki wdrażały technologie, będąc spółkami przemysłowymi, by był obiekt zamknięty, byśmy jak najmniej szkodzili środowisku, a wykorzystywali wszystko do polepszenia wyniku finansowego, do zwiększenia wdrażania nowych technologii i tak jak pani słyszała, obiegu zamkniętego, żeby nie szkodzić środowisku, a wszystko, co się da maksymalnie wykorzystać, tak jak kwestia metanu, tak jak kwestia gazów, koksowni i tak dalej. I to samo jest w Polskiej Grupie Górniczej. Przecież tam również był metan wykorzystywany, uruchomiono parę nośników energii przy kopalniach, gdzieś tam nawet produkcję wody zaczęto produkować, wie pani, z pokładów, które są bardzo nisko i czystej wody. A więc kamyczek do kamyczka i tworzenie obiegu zamkniętego. I teraz, wie pani, szanowni państwo, bardzo ważne jest, żebyśmy oczywiście umieli energię oszczędzać. To jest związane i z obiektami przemysłowymi, mam tu na myśli hale produkcyjne, mam tu na myśli różnego rodzaju budynki przemysłowe, ale też i biurowce, ale też i budynki administracji, które wymagają pewnych remontów, ale mamy też indywidualnych mieszkańców w blokach, w kamienicach, indywidualnych mieszkańców swoich domków. I proszę państwa, zwróćmy uwagę, że my mówimy o olbrzymiej skali przedsięwzięć. I teraz jedno, co ja zawsze poddaję pod wątpliwość. Ogłaszanie wielkich programów, na które będziemy wydawać wielkie pieniądze, to proszę zobaczyć, jeśli my mówimy, to cośmy powiedzieli przy samochodach spalinowych, że do 35 roku zamykamy kwestię diesla, no to co się stało? Litr, który jest potrzebny do elektrycznych samochodów, zdrożał o 1500%. No bo przecież ci, co mają litr u siebie, te kraje, Chiny i nie tylko, no to umieją liczyć. Że jak my będziemy teraz wprowadzać elektryczne samochody, to potrzebujemy ileś litru. No to my i tak musimy kupić, czy to będzie za 2000% wzrostu, czy za 3000. Tu nie działa rynek, bowiem my powinniśmy ustalać kierunki, ale zarazem być bardzo ostrożni w precyzyjnych terminach, bo tutaj przy tej skali my robimy coś odwrotnego, my podbijamy cenę tym, którzy w tym procesie będą brać udział, a mieszkańcy mogą ucierpieć ze względu na to, że będą musieli wydać o wiele więcej na podstawowe mieszkanie w budynkach. I trzeci rzecz, który chciałem poruszyć, to dotyczy głównie Polski, ale nie dlatego, że jesteśmy jacyś, nie wiem, wyjątkowi in minus. Nie. My mamy świetnie zbudowaną sieć ciepłowniczą. I to powiem tak, nie jestem zwolennikiem systemu słusznie minionego, jak to słyszałem u jednego z profesorów, czyli systemu, który był u nas po II wojnie światowej, ale zbudowano świetny system ciepłowniczy. W dużych miastach, po dużych miastach mieli elektrociepłownie i sieć ciepłownicze. I teraz tego nie ma w Europie. A wiem, co mówię, bo tu jestem po rozmowach z wieloma europosłami i nie tylko. I my nie możemy nie zostać w Unii Europejskiej potraktowani, że mamy coś, powiem, dobrego. Bo przecież my możemy zainstalować w ciepłowniach systemy ekologiczne i zarazem możemy mimo wszystko balansować na dobrych cenach dostawy ciepła, a jak my to będziemy musieli wszystko wyrzucić w powietrze, to czym my to zastąpimy? Czy my jesteśmy w stanie naprawdę ogrzać wielkie bloki w Warszawie, w Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie pompami ciepła? Czy my jesteśmy w stanie zainstalować na dachach tyle fotowoltaiki? Czy my jesteśmy w stanie mieć tyle biomasy, czyli ile my lasów musimy wyciąć? Ja tu mówię o realiach i ja nie mówię, żeby nie tworzyć uwarunkowań do termomodernizacji, bo to jest poprawienie warunków mieszkania, to ma też swój walor. Tylko żebyśmy czasem nie spowodowali...
Też finansowy.
Właśnie. Żebyśmy nie spowodowali, że nagle ktoś będzie dokonywał termomodernizacji i będzie wpadał w biedę. Bo tak nie powinno być. My musimy balans utrzymać. Panie doktor, troszkę tak inaczej. Proszę zobaczyć, co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Tanie kredyty, ale zarazem poszły olbrzymie ceny mieszkań. Dlaczego? Bośmy uruchomili kredyty, nie uruchomiliśmy budownictwa i młodzi ludzie, mając tani kredyt, idą, zadłużają się i napędzają koniunkturę. Przecież logiczne powinno być tak, że powinny nam ceny mieszkań zmaleć. A tu się okazuje, że nie. I my musimy czytać pewne zjawiska gospodarcze. My nie możemy iść szimlem. My musimy to analizować i nawet zmieniać na bieżąco. Bo rynek jest zmienny i gospodarka rynkowa jest czymś wartościowym, ale to nie jest tak, że działa niewidoczna ręka rynku. To już wiemy, że tak nie jest. Że państwa muszą stymulować rozwój u siebie w kraju. I Unia Europejska musi stymulować swój rozwój, ale też musi widzieć, że w Europie mamy Greków, czyli kraj, który w ogóle inaczej patrzy na transport, bo ma wodny niż my. Mamy Hiszpanię. Mamy inne kraje, które dzięki swej różności budują piękną Europę, bo to jest wartość Europy i to trzeba szanować. I Polska też musi w tej dyskusji brać udział, dając swoje argumenty. I dlatego też ja zachęcam zawsze i cieszę się, że mamy też, tak jak pani, audycję z różnymi osobami działającymi w przestrzeni publicznej, zaangażowanymi w parlamencie, ale też w ramach kwestii Unii Europejskiej. Unia jest wartością. I my powinniśmy być jako kraj, który chce mieć wpływ na nią, bo mamy do tego prawo, bo jesteśmy dużym krajem, mamy duże obroty i proszę mi wierzyć, mamy niezłe elity ekonomiczne, gospodarcze i nie możemy przyjmować, że nasz głos nie powinien się przebijać w Europie. Powinien.
Jako taki przykład działania Polski możemy podać Baltic Pipe, który też był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Prace nad tą inwestycją trwały już i rozmowy w Komisji Europejskiej od 2013 roku z instrumentu Łącząc Europę. Również te środki zostały przekazane. Chodziło o wspieranie inwestycji w budowę nowej transgranicznej infrastruktury energetycznej w Europie. Tak jak już pan powiedział, ten fokus się zmienił, bo tutaj chodziło o dostawy w korytarzu gazu do krajów Unii Europejskiej przez połączenie złóż zlokalizowanych na norweskim szelfie kontynentalnym z rynkami gazu w Danii i w Polsce. To był duży sukces, zwłaszcza wtedy, jak zaczęła się wojna w Ukrainie. Wysadzono Nord Stream 2, a tutaj zyskaliśmy niezależne źródło dostawy gazu i bezpieczeństwo przez to też. Wzmocnienie też konkurencji, integracji tych rynków gazu, a z drugiej strony teraz fokus będzie na to, żeby nie skupiać się na gazie, a na wodorze, o którym już pan wcześniej wspomniał. Jaka tutaj może być rola Polski?
No, ja powiem tak, panie doktor, i dziękuję też za wywołanie tego tematu. Ja przywołując wodór, to chcę też powiedzieć, że jestem przekonany, że jeśli chcemy jako Polska, i to jest nasza historyczna szansa, być w wyścigu jako poważni gracze o nowe technologie energetyczne, a taką technologią na pewno jest kwestia wodoru, to my nie możemy zostać zmuszeni albo nie daj Boże wpaść na pomysł, żebyśmy wycofywali się z gazu i tutaj może zadziwię wszystkich i również z węgla. Węgiel nam sam zejdzie z pokładu, bo nam stare bloki będą schodzić z systemu. I teraz my musimy te stare bloki czymś zastąpić. Jak my nie zainwestujemy w nowe inwestycje, a im będzie więcej odnawialnych wiatrakowych i fotowoltaiki, tym zwróćcie Państwo uwagę, że im będzie ich więcej w systemie i dobrze, bo to ja nie mówię, że to nie. Ale wyzwanie będzie takie, że jak wycofamy stabilne nośniki, czyli węgiel, a następnie gaz, to proszę mi powiedzieć, jaki będzie zwornik w systemie, jak nie będzie wiało, nie będzie światła. Będziemy skazani na zakup energii. I proszę zwrócić uwagę, że jak będziemy zakupować u różnych sąsiadów, może się różnie wydarzyć z ceną, bo będziemy świetnym rynkiem. A dwa, jak my nie będziemy mieć swoich technologii, swoich źródeł produkcji energii w różnych systemach, zdywersyfikowanych, tak jak to pani redaktor słusznie nie powiedziała wcześniej, to proszę mi zwrócić uwagę, że my tracimy pewien know-how, które nam jest potrzebne do kraju poważnego, gospodarczego. I teraz ja uważam, że myśmy powinni utrzymywać stabilny system, starać się, aby te ceny energii u nas nie rosły, bo dzięki temu gospodarka będzie konkurencyjna w Europie, a i nie tylko. Mamy różnego rodzaju porozumienia gospodarcze, nasze firmy z krajami w różnych częściach świata. I jak na mnie będzie rosła cena produkcji, cena oferty, cena usługi, no to będziemy konkurencyjni. Ale też jeśli cena energii będzie wysoka, to proszę zwrócić uwagę, że będziemy coraz mniej mieć pieniędzy w kieszeni, a więc będzie nas na coraz mniej rzeczy stać. A więc będziemy mniej zasobniejszym krajem. A więc to też jest zjawisko, które nie powinno mieć miejsca, a więc musimy tego pilnować. A więc dbać o to, żeby system był spójny, angażować się w nowe technologie. I dzisiaj węgiel, którego coraz mniej mamy w systemie, w sposób naturalny, bo on schodzi, nie możemy się pozbawić gazu. Przecież ile gazu Europa, to teraz wyszło, brała z Rosji. I dzisiaj dalej Europejczycy, wierzcie mi, że Polska to nie jest kraj, który bierze ilości, które są paraliżujące. Nie. Jak spojrzymy na Niemców, na Holandię, na Francję, Hiszpanię, no matko, przecież tam są takie ilości gazu. Ja nie rozumiem, jak te kraje, jak Niemcy, chcą w tak krótkim czasie wyzbyć się gazu i czym to chcą zastąpić. I dlatego też ja myślę, że my musimy też stawiać w Europie pewne pytania i zarazem jedno, co musi mieć miejsce, pani doktor. I to myślę, to jest bardzo oczywiste, czego ja nie zauważam. Analizy stanu, który jest, analizy osiągania celów przy podjęciu pewnych decyzji. Dlaczego? Dlatego, że to są dane, które ja czerpię z agend europejskich. Mówi się, że my nie spełnimy, jako Europejczycy, jako poszczególne kraje w Europie. My do 2030 roku nie jesteśmy w stanie spełnić parametrów założonych w Zielonym Ładzie. Fit for 55. No to po co my dzisiaj mówimy, że w 2040 roku ma być to, w 2050 to, jeśli my nie umiemy wypełnić najbliższych lat, jeśli chodzi o poszczególne gospodarki. I ja nie twierdzę, że źle zaplanowano 5, 6, 7, 10 lat temu. Może zjawiska, które są na świecie, powodują, żeśmy powinni skorygować decyzje, które są podejmowane. I dlatego też nawołuję, żeby być aktywnym w tej dyskusji, żeby pokazywać te zjawiska, bo myślę, że Europa stoi przed pewną weryfikacją. Najpierw trzeba się zdiagnozować, ocenić, a następnie przyjmować pewne plany i dawać sygnały rynkom gospodarczym, by, tak jak wcześniej mówiłem, przy termomodernizacji nie obróciło się to przeciwko Europejczykom i dobry pomysł termomodernizacji nie spowodował, że będą wzrosty cen energii, wzrosty cen budowlanych materiałów i wzrost cen usług w budownictwie. Europa powinna budować jak najbardziej gospodarkę. Umówmy się, że wprowadzę teraz pojęcie, które przyjdzie na myśl, zamknięto. Tam, gdzie możemy, bądźmy samowystarczalni. A tam, gdzie nie, to budujmy sojusze, ale bezpieczne. Patrząc, co się wydarzyło, jeśli chodzi o dostarczanie gazu z Rosji do Europy, gdzie Europejczycy nagle stali się w poczasku. I nagle się okazało, że no, nie stać Europejczyków na to, żeby wprowadzić sankcje, których chcieliby politycy, bo co się będzie działo bez gazu w Europie. I Polska tu była w tym fenomenalnym położeniu, że my tego problemu jako jedyny kraj w Europie nie mieliśmy. Dzięki temu, co pani wspomniała, Baltic Pipe, wcześniejsze rozmowy, a one niekoniecznie były szanowane w Europie.
Komisja Przemysłu Badań Naukowych i Energii. To jest komisja, w której pan również pracuje. I kończy nam się czas, więc chciałam poruszyć też jeszcze jeden wątek, ale łączący się z tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, czyli zróżnicowanie źródeł energii. Europa buduje sztuczne słońce. To może być w formie ciekawostki, ale mamy tutaj też polski wątek, bo ITER na południu Francji, zwany też tokamakiem, to taki nowy system, który na razie będzie dla naukowców udostępniony, a w przyszłości jako bezpieczny i też jako alternatywa dla elektrowni jądrowych ma dostarczać energię całej Europie. Jak to działa? Na czym polega i jaki jest nasz udział?
Pani redaktor, muszę pani powiedzieć, że rzeczywiście jest to, są to takie bardzo śmiałe, i to mówię pozytywnie śmiałe, bo my powinniśmy też móc mieć śmiałe pomysły, śmiałe rozwiązania, i to jest jeden z takich pomysłów najnowocześniejszych technologii. Stąd nazwano to sztucznym słońcem, a więc olbrzymi reaktor ponoć termonuklearny, zwany, jak pani już to użyła, tokamakiem, który ma posłużyć jako olbrzymie źródło czystej energii. I myślę, że to jest rzeczywiście kwestia, którą należy kontynuować. Świetnie się składa i tutaj możemy być dumni, że z naszej Politechniki, jak dobrze kojarzę, łódzkiej, naukowcy polscy będą brali udział też w tym projekcie. Ponadto w 2022 roku, z tego co zdołałem przeanalizować, to Narodowe Centrum Badań Jądrowych poinformowało, że nasz rodzimy reaktor Maria przebada elementy budowanego we Francji reaktora termojądrowego, co sprawia, że dobrze, że jesteśmy jako Polska, jako elita naukowa, i to jest też coś, co ja też chciałem, pani redaktor, dziękując, że mnie pani zaprosiła do tej audycji, pokazywać, że my w Polsce powinniśmy być tak zdrowo dumni, ale zdrowo, nie tam zarozumiali, że zdrowo dumni, że mamy naprawdę środowiska i przedsiębiorców, ekonomistów, analityków, a tu w tym przypadku fizyków wysokiej jakości, którzy się bronią swoją wiedzą. Przecież mamy świetnych informatyków. Byłoby to wielkie wydarzenie przełomu, myślę, energetycznego, gdyby udało się stworzyć tak silny ośrodek, który dawałby źródła energii, tak zwanej czystej energii.
Tak, fuzja termojądrowa zupełnie bezpieczna. Tutaj, żeby od razu uprzedzić wszystkich, którzy nie są w temacie, to nie chodzi o kolejną elektrownię atomową, tylko o coś zupełnie innego. Tutaj są magnesy, bardzo szybko można zatrzymać proces fuzji termojądrowej. Właściwie
brak odpadów radioaktywnych, pani redaktor, tu przepraszam, że tak dopowiem, bo pani weszła bardzo fajnie w to, co ja może nie ująłem, że w tym projekcie jest brak odpadów radioaktywnych, które trzeba przechowywać przez tysiące lat w bezpiecznym miejscu. Tego tu nie będziemy mieć. A więc ta technologia jest jakby troszkę na innym, bazuje na innej myśli, na innym wykorzystaniu, tak pani wspomniała, olbrzymich magnesów. W reaktorze termojądrowym nigdy nie zajdzie niekontrolowana reakcja łańcuchowa, to co mamy przy innych technologiach jądrowych, które miały miejsce w Fukushimie i Czarnobylu. To tutaj, gdyby to się udało przeprowadzić, pani redaktor, oczywiście jest to przyszłościowe, ale wtedy, trzeba powiedzieć, bylibyśmy w innym miejscu też, jeśli chodzi o źródło energii. I powiem tak, ja zawsze z wielką satysfakcją i nawet takim, powiem szczerze, duchem podniecenia patrzę, że my Polacy możemy i bierzemy w tym udział. Bo jak pani wywołała tą kwestię sztucznego słońca i prac nad tym, gdzie mówi się o olbrzymich stopniach Celsjusza, liczbach niebotycznych, bo to ma być ta siła energii. I proszę zobaczyć, mamy tam przy tym naszych naukowców, którzy mają cząstkę swojego udziału. Przy wodorze, jak popatrzymy i byśmy przeanalizowali, pani redaktor, mało się o tym mówi, ale my zaczynamy wchodzić jako ci, którzy mogą wziąć udział w tym wyścigu na równo z Niemcami, na równo z innymi krajami jak Japonia, jak Wielka Brytania. I myślę, że nie pozbawiajmy się bycia krajem, który może zrobić skok cywilizacyjny, bo po wojnie nie było nam dane, bo byliśmy w innym systemie. Dzisiaj, kiedy bitwa jest o nowe technologie, a one będą o przyszłości rozstrzygać, my możemy być w tej grupie i możemy również móc później transferować na inne kontynenty. te technologie i być tym krajem, który będzie budował zasobność z transferu technologii. Tu trzeba spokoju, rozwagi, słuchania i tak to ktoś kiedyś powiedział, szybkość i, wie pani, gibkość jest potrzebna przy opłaniu pcheł, a nie przy realizacji poważnych inwestycji gospodarczych.
To jeszcze dodam, że w pracach przy ITER-ze ma swój udział również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wspomniał pan, panie europośle, o informatykach, a tutaj potrzebny jest ogromny przesył danych i miejsce na to, żeby te dane przechowywać. Superkomputery, które mamy też w Polsce w ramach sieci RZAND, my też funkcjonujemy i zapewniamy też cyberbezpieczeństwo i o tym na pewno w kolejnych odcinkach spotkań z Europą będziemy rozmawiać. Dzisiaj było o energii państwa i moim gościem był europoseł Grzegorz Tobiszowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Panie redaktor, serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość wypowiedzenia i odpowiedzenia na pani pytania i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Gabriela Jelonek przy mikrofonie. Do usłyszenia.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.